Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Zacznę od małej anegdotki, która mi się dzisiaj przydarzyła. Myślę, że ona może mieć znaczenie dla nas. Otóż przed całym kościołem podszedł do mnie mój siostrzeniec, notabene Michał Kasperski, i mówi: wujku, wieczorem nie modliłem się o dzidziusia dla was. Może pomodlę się teraz. Mówię: dobrze, Michałku, pomódl się. Więc Michał zaczął: Panie Jezu, proszę Cię, aby wujek urodził dzidziusia. Ale myślę, że tak naprawdę Pan Bóg chciałby, abyśmy podczas słowa, podczas rozważania Jego słowa, może w pewien sposób zachodzili z tym słowem w ciążę i coś dla nas ma, aby chociaż jedna myśl została w nas i wydała ona owoc, abyśmy ją urodzili. Amen. W moim sercu powstało pragnienie, aby dzisiaj mówić o pragnieniu. Aby dzisiaj mówić o pragnieniu. I zauważyłem, że jest naprawdę duża różnica pomiędzy tym, kiedy chcemy, kiedy człowiek chce, a kiedy człowiek czegoś pragnie. I zaczniemy od jednego wersetu. I w tym wersecie skupimy się tylko tak naprawdę na dwóch wyrazach. Te dwa wyrazy mają tak potężny ładunek emocjonalny, że kiedy zrozumiemy ten ładunek emocjonalny, kiedy go zobaczymy, to zobaczymy także ukryte Boże serce względem nas i względem tego tematu pragnienia, o którym będziemy mówili. I gwarantuję wam, że kiedy dojdzie to do naszego serca, ma to potencjał zmienić nasze życie, jeśli zastosujemy to z takim potencjałem emocjonalnym, z taką chęcią, jaką wyrażają te dwa wyrazy w tym wersecie. I zaczniemy od listu do Koryntian, 14 rozdział, 1 werset. Zabiegajcie o miłość i gorąco pragnijcie duchowych darów, a najbardziej tego, aby prorokować. I skupimy się na wyrazie zabiegajcie i na wyrazie pragnijcie. Jeśli chodzi o słowo zabiegajcie, oznacza ono ścigać, gonić, prześladowanym być, ubiegać się o coś. I niesamowite jest to, że sprawdziłem, gdzie ten wyraz jeszcze jest użyty, i wtedy, kiedy apostoł Paweł pierwszy raz spotkał Pana Jezusa i zapytał go: kim jesteś, Panie? To Jezus Chrystus odpowiedział mi: jestem Jezus z Nazaretu, którego Ty prześladujesz. Więc słowo zapragnijcie, to jest to same słowo, z tym samym ładunkiem emocjonalnym, o którym mówi Jezus, co do prześladowania Jego i Jego Kościoła. I teraz pytanie powstaje, jak mocno, jakim uczuciem pało w swoim sercu, kiedy prześladował Kościół, a tym samym Jezusa Chrystusa. Przecież On szalał ponad miarę. Jeździł od miasta do miasta, od wioski do wioski, aby zamykać chrześcijan, aby ich torturować, aby ich prześladować, aby zmuszać ich do tego, aby wyrzekali się wiary w Jezusa Chrystusa. Pomyślałem sobie, jak mocno jego serce musiało być ogarnięte nienawiścią, chęcią działania dla Pana Boga w jego rozumieniu. Jak mocno musiał być tym przejęty, że był gotów zabić drugiego człowieka. I pomyślcie sobie, jak Kościół naprawdę by wyglądał, gdybyśmy w ten sposób zabiegali o miłość, gdybyśmy w ten sposób szukali miłości, gdyby nasze serce, nasze wnętrze było tak mocno ogarnięte pragnieniem znalezienia Bożej miłości agape. Wyobrażacie sobie, jak byśmy wyglądali? Więc parafrazując, musimy szukać miłości, tak jak Paweł nienawidził Kościoła i Jezusa. Jeśli chodzi o to drugie słowo, pragnijcie, jest to greckie słowo dziello i tłumaczone jest jako współzawodniczyć i pożądać zazdrośnie. Ale to słowo pochodzi od innego słowa dzielos, które tłumaczone jest jako zapał, gwałtowność, zawiść, a nawet nienawiść i pewnego rodzaju zapalenie. I w takim rozumieniu gorliwości. I musimy pójść dalej, żebyśmy zrozumieli całościowo to. A to słowo wywodzi się od dzielo. Kipieć, wrzeć i pałać. Taki jest potencjał w słowie pragnijcie darów duchowych. To musi nas doprowadzić do wrzenia. Musimy kipieć, musimy pałać żądzą zdobycia ich. I te same słowo, wracając do słowa, do rdzennego naszego słowa pragnienie, odnalazłem jeszcze innym wersecie. Jest to, tego nie będziemy mieć wyświetlonego, w Rzymian 12:1. Przepraszam, w Dziejach Apostolskich 7:9. I chciałbym, abyśmy zwrócili na uczucie, które stoi za tym słowem. Bo to słowo jest użyte do określenia uczucia, które mieli patriarchowie względem swojego brata Józefa. Jest napisane, że w tym 9 wersecie 7 rozdziału Dziejów Apostolskich patriarchowie, nienawidząc Józefa, sprzedali go do Egiptu. Więc mamy pragnąć duchowych darów. W jaki sposób? Proszę wyobraźcie sobie, co musiało być w moim lub twoim sercu, żebyś pragnął zabić swojego brata i wydał go na śmierć. Jak bardzo musiałbyś być pochłoniętym tym uczuciem. Jak musiałby to przeżyć twoją duszę, twoje człowieczeństwo. Jak musiałbyś być zaangażowany w tą myśl. Jak musiałby przeżyć cały twój umysł, wszystko co jest w tobie, abyś postanowił zabić swojego brata. Zabić swoją siostrę. Więc te same słowo określające pragnijcie darów duchowych jest użyte do określenia uczucia, którym darzyli patriarchowie swojego brata Józefa. I oni to uczynili. To jest ten sam wyraz, pragnijcie, powiązany z nienawiścią. Reasumując, mamy szukać miłości, tak jak Paweł nienawidził Kościoła i w owym czasie Pana Jezusa Chrystusa. Z drugiej strony mamy pragnąć darów duchowych, jak patriarchowie nienawidzili Jezusa. I teraz coś, co może zmienić twoje życie. O ileż bardziej cenny jest dawca od darów. O ileż bardziej cenny jest dawca darów od samych darów. Z jaką pasją mamy poszukiwać Jego miłości, z jaką pasją mamy poszukiwać Jego darów. Jeśli takie słowa zostały użyte na określenie tego, w jaki sposób powinniśmy pożądać darów duchowych miłości Bożej, to ileż bardziej cenny jest Zbawiciel, Stwórca wszystkiego. O ileż z jaką siłą powinniśmy szukać Jego samego. Kiedy król Dawid sprowadził skrzynię świadectwa do swojego namiotu, on zaśpiewał taką pieśń wdzięczności. Jest to w pierwszej Kronik, 16 rozdziale, 11 wersecie. Szukajcie Pana i Jego mocy, szukajcie Jego bliskości nieprzerwanie. Więc tak naprawdę są dwa filary. Jest, jeden z nich to jest moc Boża, to są Jego dary. I drugim filarem jest po prostu Jego oblicze, jest Jego obecność, jest Jego bliskość. I zawsze musimy pamiętać, że sam Bóg w stosunku do daru i wszystkiego innego zawsze jest numer jeden. To w ogóle nie może z Nim się równać. To jest jak pył wobec wszechmogącego Boga. A jednak Bóg chce, abyśmy z taką siłą szukali Jego daru, chce z taką siłą, abyśmy szukali Jego miłości. Więc całą tajemnicą Jego serca jest to, w tym wersecie, to co jest ukryte, jak bardzo pragnie, abyśmy szukali Jego samego. Po prostu dary i wszystko, co wynika z mocy, wynika z tego, że mamy bliskość Jezusa Chrystusa. Więc dawca jest ponad wszystko. I znalazłem dwóch antybohaterów, którzy bardzo pragnęli. Jeden pragnął Ducha Świętego, drugi pragnął widzieć Jezusa. Niestety rozminęli się z czymś niesamowitym, czyli samym Zbawcą. Po pierwsze, będziemy czytać w Ewangelii Łukasza w 23 rozdziale od w zasadzie werset 8. Tym bohaterem pierwszym jest Herod. Herod, ujrzawszy Jezusa, bardzo się ucieszył, gdyż od dłuższego już czasu pragnął go zobaczyć, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się ujrzeć jakiś cud przez niego dokonany. Więc tak naprawdę król Herod otrzymał niesamowitą możliwość, taką łaskę od Pana Boga, ponieważ ujrzał na własne oczy Jezusa Chrystusa. Ale nie zobaczył w nim tego, który może dać mu życie. On po prostu patrzył na Jezusa Chrystusa, widział zupełnie kogoś innego. Myślę, że dlatego, że może usłyszał, że uczyni dla niego jakiś cud. Porównując to do nas, ile razy sobie myślimy, gdybym zobaczył jakiś cud, gdyby Bóg uczynił przeze mnie jakiś cud, wszystko by się zmieniło. Nawet ktoś bliski z mojej rodziny kiedyś powiedział, Michał, gdybym zobaczył jeden cud, to ja bym całym sercem poszedł za Bogiem. Naprawdę? Więc dlaczego Pan Jezus nie uczynił czegoś dla Heroda? No akurat taki pech, no w tym dniu nie zaplanował niczego, aby uczynić czegoś spektakularnego. No miał pecha po prostu. A może tak naprawdę było to tylko dlatego, aby miał możliwość swoim sercem zobaczyć, że ten, który przed nim stoi, jest Mesjaszem, jest Zbawicielem. Zobaczcie, Herod cały czas czegoś się bał. On żył nieustannie w lęku i strachu. I tak naprawdę spotykając się ze Zbawicielem, mógł otrzymać od niego miłość i pokój, którego tak bardzo potrzebował. Który był tak naprawdę pragnieniem jego serca. Przecież on ciągle żył w tym lęku. Więc Herod rozminął się i nie mógł zobaczyć w Chrystusie, w Jezusie Boga i Zbawiciela. I dlatego po prostu był wielkim przegranym, pomimo tego, że był człowiekiem, który pragnął zobaczyć Jezusa. Więc motywacja, dlaczego chcemy zobaczyć Jezusa, jest kluczem, jest bardzo ważna, jest po prostu fundamentalna dla naszych potrzeb związanych z tym, że chcemy widzieć Boga. Drugim naszym antybohaterem w opozycji stojącym do prawidłowego pragnienia, do szukania Pana Boga jest Szymon Czarnoksiężnik, znana postać. I będziemy czytać o nim w Dziejach Apostolskich, 8 rozdziale od 9 wiersza do 23. Nie przeczytamy wszystkich tych wersetów, ale tylko te, które są nam potrzebne. Przebywał tam także pewien człowiek o imieniu Szymon. Wcześniej zajmował się magią i wprawiał lud Samarii w zachwyt, podając się za kogoś wielkiego. Niesamowity człowiek. Poważali go wszyscy, mali oraz wielcy. Ten człowiek, mawiali, uosabia moc Boga, która zowie się wielką. Szanowali go zaś dlatego, że przez dłuższy czas zadziwiał ich magicznymi sztuczkami. On miał moc. Od 18 wersetu. Kiedy Szymon spostrzegł, że duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział, dajcie im mnie tę władzę, aby ten, na kogo włożę ręce, otrzymał Ducha Świętego. Piotr odpowiedział mu jednak, niech twe srebro przebadnie wraz z tobą, ponieważ sądziłeś, że dar Boga można nabyć za pieniądze. Nie masz cząstki ani działu w tym poselstwie, gdyż twoje serce nie jest szczere wobec Boga. Opamiętaj się więc i odwróć od tego zła. Proś też Pana, czy nie mógłby ci być przebaczony zamysł twego serca, bo widzę, że jesteś pogrążony w gorzkiej żółci i zniewolony przez nieprawość. Więc opowieść dotyka historii człowieka, który przejawiał już w swoim życiu jakąś władzę, jakąś moc, czuł jakąś autorytet. Myślę, że dobrze się czuł w tym, że grał pierwsze skrzypce, ale kiedy zobaczył Filipa, przez którego moc Boża przejawiała się w spektakularny sposób, kiedy zobaczył apostołów, którzy kładli ręce i na wierzących, na ludzi, którzy szukali Pana Boga i widział, jak Duch Święty jest udzielany i widział coś spektakularnego, zobaczył, że to nie może równać się z tym, co on przeżywał i zapragnął darów duchowych. O czym wiemy, że to jest prawidłowe, o czym wiemy, że Bóg tego chce, że to nie jest nic złego. Więc w czym był cały problem? Ja myślę, że w tym, że on chciał być niezależny od Chrystusa. To on chciał dalej być numer jeden. Chciał mieć moc dalej, która zwie się wielką mocą i chciał zadziwiać innych i być cały czas w centrum. To on chciał być numerem jeden. Więc reasumując, to jest dwóch wielkich przegranych, którzy pragnęli. Jeden pragnął Ducha Świętego, drugi pragnął, aby zobaczyć Jezusa Chrystusa. Więc pierwszy punkt, reasumując, to to, że musimy pamiętać, że w tym naszym pragnieniu i poszukiwaniu Boga Jezus musi być zawsze numer jeden. Absolutnie numer jeden. Nie my, ale On. Po drugie, kogo w Jezusie zobaczył Herod? Chyba jakiegoś klauna. On chciał przedstawienie. A kogo w Duchu Świętym zobaczył Szymon? Może czarodziejską różdżkę. Ale czy nie jest tak, że i my nieraz chcemy przyjść tylko na spektakl i chcemy, żeby Jezus nas zabawił? I czy nieraz my chcielibyśmy, aby Duch Święty po prostu był przez nas używany i był na nasze zamówienie, by był nasze zawołanie, by robił dokładnie to, co my mu mówimy, aby był posłuszny i stępował na każde nasze słowo? Więc pytanie, które musimy sobie zadać, oczywiście u nas tego nie ma, tak? To w innym kościele. Pytanie, które musisz sobie zadać, za kogo ty uważasz Jezusa? Za kogo ty uważasz Ducha Świętego? Czy On jest absolutnie numer jeden w twoim życiu? Czy to On gra pierwsze skrzypce? Widzisz, po trzecie, oni nic nie dostali, bo ich serca były zamknięte. Czyli naprawdę ich motywacje były niewłaściwe. Więc jeśli chcemy przejawu w mocy Ducha Świętego, jeśli chcemy spotkać Jezusa, naprawdę musimy zobaczyć w głąb naszego serca, jakie są nasze motywacje. Że jeżeli chcemy prawdziwie zmiany, musimy zobaczyć, dlaczego chcemy tej zmiany. Kim Jezus Chrystus naprawdę dla nas jest? Kim jest dla nas? Ludzie pytali, Jezus pytał się swoich uczniów, za kogo uważają mnie ludzie? Jedni za tego, drudzy za tego. A za kogo naprawdę my uważamy Jezusa Chrystusa? Jesteśmy wyuczeni, my wiemy, jak o Nim myśleć, my wiemy, jak z Bożego Słowa, kim On jest naprawdę, ale nieraz w naszym życiu nasze czyny po prostu zaprzeczają temu, co naprawdę o Nim myślimy. Ale one tak naprawdę pokazują, co o Nim myślimy. Jak często chcemy władać Duchem Świętym i chcemy używać Go jak magicznej różdżki, aby robił to, co po prostu nam się podoba. I po czwarte, Jezus nie spełnia naszych zachcianek. On po prostu jest zawsze szefem. Amen? Idąc dalej, zobaczymy osobę, z którą myślę, będziemy mogli się utożsamić i z pragnieniami tej osoby. To bardzo dotykało mojego serca i myślę, że tak często popadamy właśnie w taki tok myślenia, jak nasza bohaterka, pozytywna bohaterka, Samarytanka. Będziemy czytać w Ewangelii Jana w 4 rozdziale od 4 wiersza do 19. W drodze do Galilei Jezus musiał przejść przez Samarię. Po drodze mijał samarytańskie miasteczko o nazwie Sychar, położone obok pola, które Jakub przekazał swemu synowi Józefowi. Znajdowała się tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł przy tej studni. Było samo południe i wtedy z Samarii przyszła kobieta, pewna kobieta, chciała zaczerpnąć wody. Jezus poprosił, daj mi pić, bo właśnie jego uczniowie udali się do miasteczka na zakupy. Co się stało? Zapytała kobieta. Ty, Żyd, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie utrzymują kontaktów z Samarytanami. Jezus odpowiedział, gdybyś znała dar Boga i wiedziała, kim jest ten, który cię prosi, daj mi pić, sama poprosiłabyś go, a on dałby ci wody żywej. Panie, zauważyła kobieta, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd więc masz tę żywą wodę? Czyżbyś był większy od naszego ojca Jakuba, który nam dał tę studnię? Sam z niej pił, jego synowie i jego stada. Jezus odpowiedział, każdy, kto pije tę wodę, znów będzie odczuwał pragnienie. Lecz ten, kto się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą ja mu daję, stanie się w nim źródłem wody tryskającej życiem wiecznym. Kobieta poprosiła, Panie, daj mi tę wodę, daj mi tej wody, abym już więcej nie czuła pragnienia i nie przychodziła do tej studni. Jezus powiedział do niej, idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. Wówczas kobieta wyznała, nie mam męża. Jezus na to, dobrze mówisz, męża nie masz. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Powiedziałaś prawdę. Chcę powiedzieć, że to jest niesamowite, bo tak naprawdę ta Samarytanka jest przykładem człowieka, nas samych, przykładem kobiety, której życie wyraża głęboką tęsknotę za prawdziwą miłością. Czy to nie dotyczy wszystkich nas? Czy nasze życie od początku do końca nie pragnie miłości i spełnienia w tej miłości? Czy to nie jest jedno z fundamentalnych pragnień naszego serca, aby czuć się spełnionym w miłości? Czy nie do tego nasze serce woła? Czy nie dlatego przyszliśmy do Chrystusa, bo pragnęliśmy miłości? Nie umieliśmy tej miłości znaleźć w świecie. Próbowaliśmy w tylu rzeczach, ale te wszystkie rzeczy okazały się nieskuteczne, one nie działały. I wreszcie znaleźliśmy ten brakujący element tej układanki. I zobaczyliśmy, że jedyna prawdziwa miłość jest w Bogu. I myślę, że okazaliśmy się być takim Samarytaninem, taką Samarytanką. To pragnienie Samarytanka próbuje zaspokoić poprzez ludzką miłość. Czyli ma 5 mężów i 1 konkubenta. Czyli mężczyźni w jej życiu są sposobem wypełnienia pustki egzystencjonalnej i pustki życia. Ale co jest sposobem na wypełnienie tej pustki dla ciebie i dla mnie? Kiedy popatrzymy głęboko w serce, na pewno znajdziemy rzeczy, do których uciekamy. Stałe standardy, tak? Stare ścieżki, do których uciekamy i szukamy w nich spełnienia, dopiero po jakimś czasie orientując się, że jedynie spełnienie jest w wodzie żywej, którą daje sam Zbawiciel. Amen? Więc sami musimy spostrzec, co jest naszą wodą, do której uciekamy. Ludzkimi sposobami zaspokojenia pragnienia posiadania miłości. Jednak nawet 6 mężczyzn nie potrafi zaspokoić tej głębokiej tęsknoty Samarytanki. Ona jest wciąż nieusatysfakcjonowana i poszukująca nowych doznań i pragnienia szczęścia. I myślę, że nawet my, kiedy na chwilę tracimy Jezusa ze swoich oczu, tego, który jest numer 1, wciąż wchodzimy na te same ścieżki, poszukując różnych doświadczeń, pragnień i szczęścia gdzie indziej. Kiedy tylko wchodzą te małe bożki, te małe liski, które pożerają winnice, to szukamy zaspokojenia, czy to w serialach, czy różnych innych rzeczach. Tak? Mamy swoje małe liski, które podkradają nam te szczęście, które wypływa z czerpania z rzeki wody żywej, którą jest Jezus Chrystus. I ona korzysta z tych ludzkich przyjemności. Im głębiej korzysta z tych przyjemności, tym bardziej spragniona, samotna i po prostu pusta. I chcę wam powiedzieć, że tych 6 mężczyzn to jest pewien symbol tylko iluzji, której my możemy też doświadczać. Czy iluzji, w jaką my popadamy? Jest to iluzja naszej, jest to iluzja, że naszą nieskończoną tęsknotę może zaspokoić człowiek albo rzecz. Drugim symbolem iluzji jest woda, jaką czerpie ta kobieta ze studni. I ta woda podtrzymuje życie, ale jest iluzją samowystarczalności, życia bez Pana Boga, życia w oparciu o moje własne umiejętności, w oparciu o moje własne siły. Sądzimy, że zwykła woda zaspokoi nasze pragnienia. Aktywność fizyczna, sukcesy, prestiż, związki emocjonalne, konsumpcja, zmysłowość, rozrywka, miłość w świecie wirtualnym, ale to są tylko przecież różne aspekty ludzkiej wody. Ale mamy rozwiązanie. W przeciwieństwie tej zwykłej wody jest woda życia, którą proponuje Jezus. Ona jest zawsze. Jezus zawsze jest na tak. Taka woda wytryskuje ku życiu wiecznemu. Co to oznacza? Czyli zaspokaja wszelkie pragnienia związane z miłością, nieskończonością, a także wieczną młodością. A także na przykład wieczną młodością. I tą wodą życia po prostu jest sam Jezus i Jego miłość. Wodą życia jest sam Jezus i Jego miłość. Spinając to w klamrę, po pierwsze, tylko spotkania z Jezusem mogą sprawić, że nie będziemy pragnęli pić ze świata. Tylko spotkania z Jezusem mogą sprawić, że nie będziemy szukali zaspokojenia swoich potrzeb, tych głębokich potrzeb naszego serca w innym człowieku, w rzeczach i rozrywkach. Po drugie, kobieta zostawiła dzban i w konsekwencji wody, której tak bardzo pragnęła, aby odnaleźć miłość swojego życia. Tak? Zgodzimy się? Miłość swojego życia. Więc pytanie, które ciśnie mi się na usta, jest takie. Jaki dzban, jaką wodę musisz zostawić ty i ja, aby znaleźć miłość swojego życia i aby zaspokoić te najgłębsze pragnienie twojego serca? Nie bądź jak dzban. Co musisz zostawić? Co okrada cię z możliwości dojścia do spotkania z Jezusem? Jaki dzban stoi na twojej drodze? Jaka woda ciebie kusi? I po trzecie, to jest niesamowite, to łamie moje serce, ta myśl, to dotyka głębokości mojego serca. Chcę się z wami tym podzielić. Jezus wie o twoich najgłębszych pragnieniach i tęsknotach. Powtórzę to jeszcze raz. Jezus wie o twoich najgłębszych pragnieniach i tęsknotach. I co najważniejsze, chce stać się odpowiedzią. Może gdybyś nic nie zapamiętał z tego przesłania, chcę, żebyś zapamiętał to jedną rzecz, że Jezus zna cię na wylot i On chce stać się we wszystkim odpowiedzią w twoim życiu. On zna każde pragnienie twojego serca. On zna ciebie lepiej, niż ty sam siebie znasz i chce stać się odpowiedzią. I będziemy zbliżać się do końca. Będziemy zbliżać się do końca. Więc jest różnica między chceniem a pragnieniem. Opowiem kilka historii, bo kocham historię. Będziemy kończyć bardzo wolno. Parę miesięcy temu popełniłem niemały błąd, który mógł mnie kosztować życie. I doprowadziłem do momentu, w którym bardzo mocno się odwodniłem, nie wiedząc o tym. I kiedy zakończyłem już ten zły proceder w moim życiu, który mnie do tego doprowadził, następnego ranka, kiedy obudziłem się, chyba już od godziny 8 do godziny 12 wypiłem około 5 litrów wody. Ale w całym tym dniu wypiłem 9 litrów wody. To jest niespotykane. Myślę, że nieraz musimy się zmusić i znaleźć czas, żeby wypić 2 litry wody. To by było dobrze, żebyśmy osiągnęli taki poziom nawodnienia. Ja wypiłem 9 litrów. Co to do mnie mówi? Że jest różnica, kiedy tylko ci się chce pić i jest różnica, kiedy pragniesz pić. Jest różnica, kiedy wszyscy mówimy tylko o tym, że ja chcę Jezusa. A jest różnica między tym, kiedy mówię, ja pragnę Jezusa. Kiedy pragniemy Jezusa, musi być to uczucie, które pożera nas od wewnątrz, które pożera, które nas zjada, w którym jesteśmy gotowi naprawdę na śmierć i życie, aby dojść do celu. Jesteśmy gotowi zapłacić każdą cenę. Jesteśmy gotowi zapłacić każdą cenę. Przypomniało mi się dzisiaj, kiedy zacząłem szukać Pana Boga. Jeszcze wtedy nikt mi nie powiedział, jak to ma wyglądać. Nie znałem prawdy, nie znałem Bożego Słowa, więc nie wiedziałem, co jest dobre, co jest złe, ale miałem problem. I ktoś powiedział mi, słuchaj, żeby rozwiązać ten problem, to jest ktoś, kto ci może pomóc. Mówię, kto? Jest to święty Juda od spraw beznadziejnych. Mówię, no nie może być nikogo lepszego niż ktoś od spraw beznadziejnych. Mówię, to jest niesamowite. I dostałem taką modlitwę, taką karteczkę z modlitwą, tam było napisane, że jeśli tylko rozniosę do 7 kościołów tą karteczkę, to mój problem będzie rozwiązany. Więc pomyślałem sobie w mojej gorliwości, nikt mi nie powiedział, że tak nie wolno. 7 kościołów, 7 razy 7, do 49 rozniosę, to wtedy na pewno mój problem będzie rozwiązany. Juda wtedy poszczerze i przyjdzie z odpowiedzią. Więc kiedy już w Lublińcu brakło kościołów, do których roznosiłem, to oczywiście nie po jednej karteczce, ale całe ławki mi całe ławki nimi zapełniałem. Tak bardzo chciałem, aby mój problem był rozwiązany. Zacząłem jeździć do Częstochowy i tam do innych kościołów. Nikt mi nie powiedział. Ja nie wiedziałem. Przeczytałem o takiej kobiecie, która patrzyła się w kościele w tak zwany tabernakulum i po jakimś czasie z tego tabernakulum światło, promienie światła wychodziły i ją ogarniały i ona tego doświadcza. Kiedy przeczytałem o tej kobiecie, pomyślałem, ja też tak muszę. Więc słuchajcie, miałem ucięty palec i siadałem w pierwszej ławce ze starszymi paniami ludzie z mojego osiedla, moi rówieśnicy mnie obserwowali, sobie myśleli, bo potem mi o tym powiedzieli. Ale ja siadałem w tej pierwszej ławce i patrzyłem w ten tabernakulum. Ja chciałem tego światła, ja chciałem po prostu, żeby to na mnie wychodziło. Ja chciałem doświadczyć tego, co doświadczyła ta kobieta. Nieraz siedziałem tak długo, że raz prawie ksiądz zamknąłby mnie w tym kościele, ale usłyszałem, że zamyka klucz i pobiegłem do niego po prostu. Nikt mi o tym nie powiedział. I wołałem do świętego Judy Tadeusza od spraw beznadziejnych. Nastawiałem sobie zegarek na różne godziny w dniu i wołałem całym moim sercem. Doszło do tego, że nawet piłem wodę święconą. Tak bardzo pragnąłem, aby po prostu przyszła odpowiedź. I to trwało miesiącami. Robiłem wiele innych jeszcze rzeczy, zaufajcie mi. Robiłem wiele dziwnych rzeczy. I okazało się, że kiedy zwróciłem się prawdziwie do tego, który jest specjalistą od spraw beznadziejnych, Jezusa Chrystusa, wszystko się zmieniło. Ale uważam, że zmieniło się dlatego, że byłem ogarnięty pragnieniem. Pragnieniem, które mnie pożerało. Pragnieniem odpowiedzi. Pragnieniem tego, żeby spotkać Boga żywego. Nikt mi nie powiedział, że to tak powinno się pragnąć. Ale kiedy jesteśmy już tak dobrze ugruntowani, kiedy już jesteśmy w właściwej teologii, kiedy już mamy świetne uwielbienie, kiedy wszystko się układa, jak łatwo zapomnieć o pierwszej miłości. Jak łatwo zapomnieć, jaką pasję powinniśmy mieć w sercu względem naszego Zbawiciela. Może nigdy w ten sposób nie myślałeś, ale chcę ci powiedzieć jedno. Jeżeli Bóg żąda, zachęca i nakazuje, abyśmy na śmierć i życie szukali Jego i szukali Jego mocy, to pomyśl sobie, że On po drugiej stronie daje to samo względem ciebie i mnie. Całym sobą pragnie spotkania z nami. Wierzę, że wszystko, każda jego decyzja prowadzi do tego, aby udostępnić, wyrównać dla nas drogę, abyśmy się z nim spotkali. Ale ciągle na naszej drodze stoi jakiś dzban. Ale ciągle na naszej drodze jest jakaś woda. Ludzka woda, ludzkie potrzeby. Małe listki, które odciągają nas od tego, abyśmy całym swoim sercem zaangażowali się w szukanie Pana Boga. Jak wyglądałoby twoje i moje życie, gdybyśmy kochali Boga całym umysłem, duszą, sercem, każdą decyzją, wszystkim, co jest w nas. Gdybyśmy mogli powiedzieć, że pożera mnie ta myśl, aby spotkać Jezusa Chrystusa. Opowiem wam jeszcze o jednym człowieku. Ta historia złamała mnie. On nazywał się George Miller. Może dla któryś z was ma to jakieś znaczenie, może już rozpoznajecie. Ten człowiek urodził się w 1805 roku. On przeczytał Biblię 200 razy. Z tego 50 razy na kolanach. I kiedy dziennikarz, kiedy już był bardzo sławny, tuż przed jego śmiercią, zapytał go, co on chciałby jeszcze zrobić, to odpowiedział mu na kolanach, że chciałby znowu przeczytać Biblię, bo tak mało zna Zbawiciela, bo tak mało wie o Jezusie. Otwarł kilka sierocińców i w pewnym sezonie swojego życia opiekował się 10 000 dzieci i zrobił to tylko na podstawie jednej obietnicy, jednego wersetu z psalmu 80, 68, wersetu 6. Bóg jest ojcem sierot. Nigdy nie prosił o pieniądze. Kiedy był już bardzo sławny, to jest niesamowite. Tego wam życzę, to co usłyszymy i sobie samemu. Kiedy był już bardzo sławny i modlił się w swoim pokoju, przyszła do niego królowa Anglii ze swoją kelnerką. I ta kelnerka zapukała do jego drzwi i powiedziała: Panie Miller, madam królowa jest w salonie i chce z tobą porozmawiać. Na to pan Miller odpowiedział: powiedz madam królowej, że teraz nie mogę, bo rozmawiam z królem królów i jej nie przyjmę. Ten człowiek, kończąc, miał notatnik, w którym zapisał 50 tysięcy wysłuchanych modlitw. Przeczytamy na koniec ostatni fragment Bożego Słowa i chciałbym się z wami pomodlić. To, co otrzymała Samarytanka, jest to Ewangelia Jana, 7 rozdział, od 37 do 39 wiersza. W ostatnim, wielkim dniu święta Jezus stanął i głośno zawołał: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. To zaś powiedział o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Duch bowiem nie stąpił jeszcze na ludzi, gdyż wciąż nie dokonało się uwielbienie Jezusa. Jeśli ktoś pragnie, nie ma żadnego ograniczenia dla nikogo z nas. Jedynym ograniczeniem jest to, że nie pragniemy, że jesteśmy w miejscu chcenia, że tak naprawdę oszukujemy sami siebie. Jesteśmy puści. Wiecie, jak jest z Duchem Świętym? Niekiedy przesiąkamy, tak? Mamy dziurki, stajemy się puści. Pan Jezus powiedział do Samarytanki, to było niesamowite: daj mi pić. Wiecie, co to oznacza? Co było jego napojem? Wcześniej, jak uczniowie przyszli z jedzeniem, on mówi: ja mam chleb, o którym wy nie wiecie. Ja mam chleb, o którym wy nie wiecie. Co było jego chlebem? Jego chlebem było pełnienie woli Ojca. Więc co było wolą Ojca? I co było jego napojem? Jego napojem było to, że my i Samarytanka odpowiada na jego zbawienie. To jest jego pokarmem, to jest wolą Ojca. Zaspokojenie naszej najgłębszej tęsknoty. Tęsknoty do miłości, do opieki i do pewności tego, że nasze życie zakończy się sukcesem. Że skończymy życie z pełnym sukcesem, trzymając Jezusa za rękę. To ta woda, tą wodę napiła się Samarytanka. To tej wody nie napił się Szymon Czarnoksiężnik. Jest moje pytanie, czy jesteś spragniony? Proszę wstań, pomodlimy się, żeby Bóg dał nam pragnienie, żeby wylał na nas swojego Ducha Świętego, żeby dotknął naszego serca. Więc kochany Duchu Święty, my to wyznajemy, że jesteś miłością naszego życia. Że jesteś miłością naszego życia. Że jesteś obiektem naszej miłości, Panie. Jesteś obiektem naszych pragnień. A ja modlę się dzisiaj o każdego człowieka na tym miejscu. Modlę się o nas wszystkich, Panie, abyś dał nam się napić ze źródła wody rzeki żywej. Abyś na nowo wypełnił nas Twoim Duchem Świętym. Abyś na nowo dotknął naszego serca. Panie, abyś pozwolił nam przejść z pragnienia, Panie, z chęci do pragnienia. Abyś pozwolił nam, Panie, przejść z pragnienia do chęci. Jezu, abyś dotknął się wszystkiego tego, co nie jest od Ciebie, a blokuje nam drogę do Ciebie. Jezu, wypal to dzisiaj z naszego serca. Pomóż nam odłożyć nasz dzban. Pomóż nam odłożyć tą ludzką wodę. Pomóż nam odłożyć wszystkie studnie, które nie są z rzeką wody żywota, Panie. Daj nam odłożyć to na bok. Daj, Panie, abyś na nowo stał się numer jeden naszego życia, Panie Boże. Stań się naszą odpowiedzią, Jezu. Ja modlę się o nas wszystkich, którzy przyszliśmy tu z pewną tęsknotą. Przyszliśmy z pragnieniami. Przyszliśmy z chęcią, abyś rozwiązał nasz problem, Panie. Ja modlę się, abyś stał się dla nas odpowiedzią w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, abyś złamał wszelkie ograniczenia. Ja dzisiaj łamię wszelkie ograniczenia nad nami, Panie. Ja modlę się w imieniu Jezusa, abyś odkorkował nasze zakorkowane serca, Duch Święty. Aby ta rzeka na nowo wytrysnęła, Panie Boże. To wszystko, Panie, co zakleił zły nieprzyjaciel w naszym sercu, Panie. Zakleił te źródło, Duch Święty, abyś dzisiaj złamał moc, Panie, tego zaklejenia. Abyś złamał moc tego zakorkowania. I aby rzeki wody żywota wybiły, Panie, z naszych serc, Panie, abyśmy osiągnęli cel, Duchu Święty, abyśmy dotknęli się Ciebie, Panie. Oto się modlę dla tego zgromadzenia, Duchu Święty, aby rzeka wody żywej popłynęła na nowo, Panie, aby przyszło spełnienie do naszego serca, aby przyszło pragnienie, jakiego nigdy w życiu nie doświadczyliśmy, Panie, w związku z szukaniem Twojej obecności, szukaniem, Panie, Ciebie, Twojego oblicza, bliskości z Tobą, Duchu Święty. Panie, prosimy Cię, abyś zaspokoił nasze wnętrze, Panie, tak jak zaspokoiłeś wnętrze Samarytanki, Jezu. Przyjdź, Duch Święty. Panie, nie pozostawiaj nas w takim miejscu. Nie daj nam nasycić się źródłami z tego świata, Boże. Nie daj nam żyć w kłamstwie. Panie, nie daj nam postępować tak, jak postępował Herod, czy tak, jak postępował Szymon Czarnoksiężnik, Panie Boże. Że możemy sobie kupić Twoją obecność, Panie Boże. Że możemy traktować Cię tylko jako dokładkę do naszego życia, Panie Boże. Że my możemy postępować, jak chcemy. Duch Święty, przewij nasze serca. Oczyść nasze serca. Oczyść nasze motywacje, Duch Święty. My wyznajemy, Panie Boże, że potrzebujemy, Panie Boże, abyś dotknął nas, abyś oczyścił nas, abyś zmienił nas i abyś napełnił nas, Duch Święty. Panie, my wyrzekamy się swoich pragnień. Niech przyjdą Twoje pragnienia. Niech przyjdzie Twoja wola, Panie, abyśmy byli głodni Twojej woli, abyśmy byli spragnieni Twojego napoju, Panie, abyśmy byli spragnieni Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa. I zwracam się do Ciebie. Może jeszcze w życiu, do Ciebie, który jeszcze w życiu nie pojednałeś się z Bogiem. Może w życiu nie skosztowałeś tej wody rzeki żywej. Może jesteś na etapie, gdzie cały czas szukasz spełnienia i szukasz miłości. I szukałeś tej miłości już w wielu rzeczach i czujesz się dalej nieusatysfakcjonowany. Dzisiaj chciałem się Ciebie zapytać, czy chciałbyś poprosić Jezusa Chrystusa, aby wlał tą miłość w Twoje serce, aby wlał rzeki wody żywota, aby napełnić Cię swoim Duchem Świętym. Może chciałbyś dzisiaj prosić Jezusa, aby oczyścił Twoje serce, aby przyszedł tak jak do Samarytanki, która była tak mocno uwikłana w grzech, tak mocno niespełniona, tak mocno oddalona od Jezusa. Jeżeli chciałbyś dzisiaj pojednać się z Bogiem, to zachęcam Cię, zmów ze mną prostą modlitwę. Powtarzaj słowa za mną, bo pamiętaj, że chodzi po prostu o Twoje serce i o to, że to jest relacja, to jest sprawa między Tobą a Bogiem, między Tobą a Jezusem Chrystusem. Ja tylko Ciebie poprowadzę, tylko Ci pomogę w tym. Więc jeżeli chcesz podjąć ten krok, powtarzaj za mną. Panie Jezu, ja przyznaję się dzisiaj przed Tobą, że szukałem spełnienia w niewłaściwych rzeczach. Przepraszam Cię dzisiaj za mój grzech, za wszystko, co jest niewłaściwe w moim sercu, za każde niewłaściwe postępowanie. Proszę Cię, Jezu, oczyść moje serce. I proszę Cię, Jezu, zapisz dzisiaj moje imię w niebie, abym, kiedy umrę, był razem z Tobą. Oczyść mnie z każdego grzechu. I proszę Cię, Panie Jezu, abyś wlał w moje serce Twoją miłość i abyś wlał w moje serce Twojego Ducha Świętego. Ja ogłaszam, że od dzisiaj jestem własnością Jezusa. ogłaszam, że należy do Ciebie. Dziękuję Ci, Jezu, za zbawienie. Mogę prosić Wasze amen? I to jest niesamowite. Tego życzę Wam dzisiaj, abyśmy przeszli z chcenia do pragnienia. Aby Jezus stał się numer jeden, abyśmy nie żyli w żadnych wymówkach, abyśmy doszli do spotkania z darami Ducha Świętego, do pragnienia, które doprowadzi nas do tego, że Duch Święty wyleje się z nas i tym samym prawdziwego uwielbienia dawcy darów. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.